Here comes McCreary. Oh, he just sucked the gravity right out of the building.
Timeout. Michigan doesn't have any.
Witajcie w drugim odcinku podcastu Time Out. Rozmawiają
Maciej Okulski,
Mateusz Florczyk, realizacja Kuba Dworzecki. Dzisiaj czas na podsumowania. To może taka jakaś lekka rozgrzewka i ten sezon zasadniczy, tak jakby podsumujemy, jakieś rozczarowania albo niespodzianki. Nie wiem, pierwsze co mi się tak przychodzi do głowy to ekipa Lakers.
Ekipa Lakers jako największe rozczarowanie tego sezonu.
Tak, zgadza się.
No, masz tu w zupełności rację. Przypomnijmy, że skład Lakers w tym momencie jest chyba troszkę wiekowy, tam gra LeBron.
Emeryci i renciści.
Emeryci i renciści, dokładnie. LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook. Najmłodszy tam z tych wielkich to Anthony Davis, który też ma chyba 27 czy 28
lat. 28 lat ma. Jeszcze tam chyba w międzyczasie Rajon Rondo coś tam sobie grał, a później został wytransferowany, także...
Nawet nie pamiętam gdzie, czy to był Miami,
do
czy...
Cleveland.
Do Cleveland.
Do Cavaliers,
tak, tak. Tam zrobił jedną ładną asystę w tym sezonie i to był chyba cały highlight tego roku dla Rajona Rondo.
No on może teraz sobie spokojnie siąść i się zadowolić sezonem.
Słusznie, bardzo słusznie. Zawodnik, który już sobie wygrał, co miał wygrać w karierze. Swoją drogą, a propos, skoro rozmawiamy o Rajonie Rondo, to chyba jedyny zawodnik w historii, który wygrywał mistrzostwo zarówno z Lakers, jak i z Boston Celtics.
O, tutaj to wrogowie są troszeczkę, no aż zszokowany jestem. Dobrze, że mi przypomniałeś w ogóle o tym, bo zapomniałem o tym aspekcie. A dla ciebie największe, nie wiem, niespodzianka?
Największa niespodzianka wydaje mi się, że Memphis Grizzlies zajmująca drugie miejsce w konferencji.
Ja Morant, chłop co statystyki kręcił, to było niesamowite. Tutaj chyba miał pewien okres w sezonie, gdzie tylko widziałem jego highlighty. Chłop niesamowity.
Każdy jego mecz to był highlight, ponieważ w tym sezonie Ja Morant naprawdę grał fenomenalne rzeczy. Nawet jeśli statystycznie i liczbowo nie robił nie wiadomo czego, tak przynajmniej tą jedną czy dwie akcje, tak zwane posterowe, można było wyciągnąć z każdego jego meczu i wrzucać nawet osobom, które nie oglądają NBA, żeby widziały, zobaczcie, co można robić na parkietach najlepszej ligi świata.
No chłopak ma sprężynę w nogach, ale też porównania do niego, że Derrick Rose, drugi nam się rodzi. W dodatku jeszcze kontuzjowany był w tym sezonie, więc już też były porównania, że kolana też pewnie jak Derrick i szybko może się skończyć ten zawodnik, jak tak szybko się zaczął.
To jest bardzo dobre nawiązanie, bo stylem gry bardzo mi przypomina Derricka Rose'a, może jest trochę bardziej skoczny. No i wiadomo, że z ewolucji gry wynika, że rzuca troszkę więcej zdecydowanie za trzy. Natomiast Ja Morant w tym sezonie był liderem punktów spomalowanego, a przypomnijmy, że jest rozgrywającym. Jego średnia na mecz to było 16,6. Przepraszam, punktów spomalowanego i był liderem tej klasyfikacji w ogóle w lidze. To jest pierwszy zawodnik, który nie był centrem chyba od zawsze. Ostatnim rozgrywającym, który miał tak wysokie liczby, był Russell Westbrook chyba w sezonie 18-19 albo 19-20 i wtedy Russell robił 15,5 średnią spomalowanego.
No ale wtedy można było widać było tą grę, jak Russell ciągnął.
Dobrze, czyli ty powiedziałeś o swoim rozczarowaniu? Ja powiedziałem o zaskoczeniu, to teraz ty o zaskoczeniu.
Zawodnik Golden State Warriors, Jordan Poole, to jest chyba dla mnie największe zaskoczenie i świetnie się wykomponował zespół, bo to już chyba, nie wiem, który jest, trzeci chyba sezon jego, kontuzja Karego też spowodowała to, że wszedł do pierwszego składu i naprawdę dzielnie sobie radził i tych chłopaków, no, weteranów rozprowadzał te piłki wyśmienicie i też kończył. Twoje rozczarowanie?
Wydaje mi się, że tutaj troszkę ciężko jest określić, bo dużo drużyn zagrało poniżej oczekiwań, przynajmniej moich, na przykład New York Knicks czy Washington Wizards. Liczyłem, albo przynajmniej myślałem, że wyżej będą w tabeli Portland Trail Blazers, ale drużyna się strasznie rozpadła. No niestety Damian Lillard sam nie jest w stanie jej wyciągnąć i też nie grał cudów w tym sezonie, bo to faktycznie była postać główna tej drużyny, która potrafiła ich wyciągnąć nawet do tych miejscach, czy w play-in, czy nawet w play-off. Natomiast w tym sezonie Portland Trail Blazers zajęli 13 miejsce w konferencji i no nie mieli absolutnie żadnych szans na zakwalifikowanie się do playoffów, więc zdecydowanie duże przemeblowanie w tej drużynie jest potrzebne, trochę chyba świeżej krwi i zdecydowanie jakieś zmiany personalne.
A na pewno, ale to chyba liderem cały czas zostanie Lillard.
Za to akurat szanuję tego zawodnika, bo on wiele sezonów udowadniał, że jest w stanie grać na poziomie MVP, że jest w stanie grać na poziomie zawodnika, który może być MVP sezonu zasadniczego, jak i również playoffów, który jest w stanie grać na najwyższym tym poziomie i gdyby trafił do innej drużyny, to niewykluczone, że zdobyłby pierścień czy dwa. Natomiast on dzielnie się trzyma tego Portland. To jest jego drużyna, on jest tam od zawsze i chyba zostanie tam już na zawsze, za co naprawdę można szanować tego zawodnika.
Mało takich zawodników jest teraz w NBA. No, ja też uważam, to jest taki zawodnik pomijany we wszystkim. Czy też All-Star Game, to mimo, że kręcił statystyki, ciągnął tą drużynę, to zawsze był wybierany przez trenerów jako rezerwowy, niżeli ta pierwsza piątka, ale wiadomo, że to jest bardziej konkurs piękności niż konkurs, że jesteś dobry, bo tu tak to mniej więcej wygląda. Andrew Wiggins w tym sezonie, o tu może być dla mnie zaskoczenie, Andrew Wiggins, który trafił do All-Star Game chyba z 5. miejsca, ponieważ z K-popu gwiazda, nie przytoczę która, jest fanem właśnie Golden State Warriors, dostał koszulkę i na Twitterze napisał, żeby głosować na Andrew Wigginsa i momentalnie w ciągu tygodnia Andrew Wiggins wskoczył na pozycję taką gwarantującą mu dostanie się do All-Star.
No tak, ale Andrew Wiggins miał faktycznie bardzo dobry początek sezonu i tą pierwszą połowę, gdzie Kerry tak dopiero się rozkręcał, albo chwilami jeszcze nie grał, na pewno nie było Klaya Thompsona i Draymonda Greena. Poole już grał, ale też jeszcze nie na takim wysokim poziomie i to właśnie Wiggins robił te liczby w Golden State Warriors i właśnie dzięki temu został nominowany i grał w meczu gwiazd, ale po tym meczu gwiazd
chyba powiedział, że dobra, już tak, skoro dostałem to All-Star Game, chyba to tak mogę na spokojnie sobie teraz
to,
grać.
To, co chciał w sezonie osiągnąć, to osiągnął i później zupełnie podupadł, nie było dalej za dużo informacji o nim.
Z niego i tak zeszła ta otoczka, jak wchodził tu do NBA, że to będzie wielka gwiazda i jak poszedł do Minnesoty, to miał ciągnąć tą drużynę, a teraz na spokojnie może sobie grać u boku zawodników, którzy robią większą robotę niż on. Chyba ten sezon zasadniczy szybko podsumowaliśmy.
Nie więcej, możemy jeszcze sobie tylko powiedzieć o tym, dla mnie małym zaskoczeniem było Miami Heat na pierwszym miejscu, a przede wszystkim Boston Celtics na drugim, który cały sezon oscylował w miejscach 6 do 10, natomiast...
Natomiast
na początku tego roku i w okolicach lutego, marca Boston zaliczył 20 wygranych z 23-4 meczów i awansowali na drugie miejsce w konferencji, wyprzedzając choćby Bucks z Giannisem Antetokounmpo czy 76ers z Joelem Embiidem, czyli dwóch kandydatów do MVP. Natomiast w konferencji zachodniej, Phoenix Suns na pierwsze miejsce, chyba spodziewane. Można było się tego spodziewać po zeszłym sezonie Suns. W tym sezonie Suns grało jeszcze lepiej chyba niż rok temu, wydaje mi się. Także jak najbardziej zasłużone. To Grizzlies na drugim miejscu. Ciekawe.
Trzecie
Golden State Warriors, które w zeszłym sezonie nie grało w ogóle w playoffach. Byli na chyba...
A tutaj
14.
kontuzje, tutaj prawie tak, dwa lata posuchy tak. U Klaya Thompsona. Czwarte miejsce Dallas Mavericks. To jest takie chyba miejsce dla nich. No Luka Doncic robi tam robotę. Utah Jazz to samo. Podobna pozycja. Na szóstym Denver.
Ja uważam, że na Utah Jazz chyba stać trochę więcej, biorąc pod uwagę Rudy'ego Goberta, który co sezon jest nominowany do nagrody DPOY, czyli Defensive Player of the Year, no i oczywiście Donovan Mitchell, czyli Rookie of the Year z sezonu 16-17, 17-18, już dokładnie teraz nie pamiętam, ale wciąż fenomenalny zawodnik.
A kontynuując, szóste miejsce Denver Nuggets, no MVP. No,
zeszłoroczny MVP, czyli wciąż jakby MVP wciąż ligi, tak. Nikola Jokić.
No przytrzymał ich na szóstej pozycji przy takich kontuzjach jak
no, tak, tutaj
Mareja.
Wielkie straty dla Denver Nuggets, którzy pamiętam robili cuda w playoffach w bańce. I naprawdę niesamowicie ciągnęli to Denver i to była fenomenalna, to była jedna z moich ulubionych drużyn do oglądania wówczas, bo naprawdę robili fenomenalne rzeczy na tym parkiecie.
A to jednak Denver lubiłem, jak jednak w logo mieli takie niebieskie, takie błękitne chyba góry czy coś i tam jeszcze grał wiadomo Carmelo Anthony.
Allen Iverson,
czy później troszeczkę jak Iguodala tam
tak,
grał.
Tak, Andre Iguodala tam grał przecież, J.R. Smith również.
O, J.R., tak, zgadza się.
Siódme miejsce Timberwolves, też dosyć wysoko, Kat się bardzo postarał. Ósme Pelicans, też ciekawe, tam,
też może być lekkie zaskoczenie tego sezonu. CJ McCollum tam przeszedł i ta gra lepiej już wyglądała.
I Brandon Ingram.
Dziewiąte pozycje, no, Los Angeles Clippers.
Bardzo spadła drużyna, bo w zeszłym sezonie chyba byli w pierwszej czwórce.
Tak,
natomiast kontuzja
to...
Kawhia przede wszystkim i bardzo
George.
Nierówny Paul George.
Tutaj Reggie Jackson coś prowadził tę grę, coś tam ciągnął. Tak samo
no
gdzieś czytałem artykuł właśnie.
Brat złotego rezerwowego, czyli Patricka Beverleya, który odszedł
tak,
z Clippers.
Tak, dokładnie. Nawet Tyronn Lue. Ja się zawsze z tego trenera śmieję, że on takim był taką maskotką LeBrona Jamesa, to w tym sezonie przy takim składzie wykręcił naprawdę porządne cyferki. No i na 10. miejscu San Antonio Spurs, czyli legendarny Greg Popowicz i można im bić brawo, bo udało się, ale to chyba ze względu na bardzo słaby sezon Los Angeles Lakers.
Dobrze, no to jeszcze z drugiej strony, jak już tak sobie tu podsumowaliśmy wszystkie te drużyny, tam już mówiliśmy o pierwszym Heat, drugim Celtics, trzecie Bucks, czwarte 76ers. Na 5. miejscu Toronto Raptors, wciąż nieźle się trzymające też po dużych zmianach personalnych, przecież pamiętajmy, że odszedł Kyle Lowry, Clint Capela.
6. pozycja to Chicago Bulls, którzy zaczęli dobrze sezon,
byli... Byli na pierwszym miejscu dosyć długo, później oscylowali w okolicach drugiego, natomiast tutaj też kontuzje. Ja byłem wielkim fanem Chicago Bulls na początku tego sezonu ze względu na świetny skład personalny. Przecież tam przeszedł Alex Caruso z Los Angeles Lakers, DeMar DeRozan z San Antonio Spurs oraz Lonzo Ball z Pelicans.
Fajnie to wyglądało, jakby oni się idealnie komponowali, że każdy siebie jakoś pokrywał.
To była piękna koszykówka dla oka, bo oni grali to z takim animuszem, tak aż bawili się tą piłką i naprawdę świetnie to wyglądało. No tutaj niestety kontuzja kolana, Lonzo Balla najpierw wykluczyło jego z gry, następnie bardzo paskudna kontuzja Alexa Caruso i złamanie ręki. Caruso już wrócił do playoffów i Chicago udało się wygrać jeden mecz z Bucks, o tym sobie na pewno jeszcze troszkę porozmawiamy. Natomiast to szóste miejsce i tak bardzo dobre, biorąc pod uwagę nie tak odległą historię Bullsów, którzy no, nawet nie kwalifikowali się do tych playoffów.
Tutaj Zach LaVine chyba, tam była gdzieś statystyka, że on od początku kariery nie zagrał żadnego spotkania w playoff i to jest pierwszy sezon, w którym rozegra swój pierwszy mecz. No gratulacje dla niego. W pierwszym meczu coś mniej więcej szwankowało. To chyba, wiesz, przychodzisz do NBA, no to twoim jedynym celem jest albo zdobyć pierścień, no wiadomo, zdobyć pierścień, a tak trochę średnio, jak grasz w zespole powiedzmy już 10 lat czy coś i nadal nie zahaczysz o te playoffy.
No tak, Zach LaVine w swoim pierwszym meczu w playoffach zdobył 18 punktów, 10 zbiórek i 3 asysty, także całkiem niezłe, jak na, można już powiedzieć, weterana tej ligi.
Siódme miejsce Brooklyn Nets. Tutaj Kyrie Irving, płaskoziemca, tak w cudzysłowie. Kevin Durant. No KD ciągnął tą drużynę.
No tak, KD, jak nie było KD, to Irving, jak nie było Irvinga, no to niestety nikt. Oni wzmocnili się pod koniec sezonu przed playoffami, ściągając Bena Simmonsa, ale kontuzjowanego, który dla tej drużyny jeszcze nie miał okazji zagrać. Przypomnijmy, że tam wciąż gra jeszcze Andre Drummond, czyli też już bardzo doświadczony zawodnik ligi, oraz Blake Griffin. Też było to ciekawe posunięcie. Blake,
ale oni chcieli się pozbywać Griffina, tak. Chcieli się pozbywać, ale nagle takie, no jednak jesteś potrzebny. Jakbyś wrócił, to byłoby fajnie. Ale też te zawirowania z tym Irvingiem, że niezaszczepiony zawodnik nie może grać, a on sobie tak z biletem i nagle się okazuje, że jak to, przecież możesz siedzieć koło nas, ale grać już nie możesz.
Ósme miejsce Atlanta Hawks. Chyba spadek z zeszłego sezonu, natomiast Trae Young robi co może. Jestem wielkim fanem tego zawodnika, ponieważ on robi naprawdę niesamowite liczby. Pierwsza runda z Miami Heat może być przeprawą dla niego, ale skoro już przy tym jesteśmy, to Trae Young skończył sezon mając 2155 punktów z 737 asyst i jest drugim graczem w historii NBA, zaraz po Tiny Nate'cie Archiboldzie, który w roku 72-73 dokonał tego samego, czyli w jednym sezonie był liderem zarówno punktów, jak i asyst. Natomiast wiemy, że statuetki za scoring champion nie dostał, ponieważ dostał ją Joel Embiid, gdyż NBA z nieznanego mi powodu tą statuetkę nie daje za sumę punktów zdobytych w sezonie, a za średnią punktów na mecz, których Joel Embiid miał chyba 30,6, natomiast Trae Young miał troszkę poniżej tych 30 ze względu na to, że zagrał więcej spotkań.
No, Joel to jak zawsze musi gdzieś wypaść.
No to co jeszcze? Dziewiąty Cavaliers. Chyba niewiele możemy powiedzieć o Cleveland poza fenomenalnym rookiem, który teraz tam robił świetne liczby. I to chyba jedyny pozytyw sezonu Cavaliers.
Jeszcze Kevin Love.
I Kevin Love.
Jest teraz nominowany do Sixmana. Zawodnik, który no, robił kiedyś świetne punkciki, a teraz... No,
który wygrywał przecież ligę z LeBronem, tak. I Cavaliers.
Gdzieś jak zawsze wchodził, to ten spokój, wigor tych młodych by zawsze był gdzieś tak uspokojony, że Cleveland mogło sobie prowadzić tę grę tak, jak chciało, niżeli gubić piłki i bezsensownie tracić punkty. No to był akurat drugi plus. Na 10 pozycji Charlotte Hornets, mam bluzę ich, taką vintage, i kibicowałem, bo mam bluzę ich. Fajnie to wszystko wyglądało.
Ja bardzo lubiłem ich oglądać w zeszłym sezonie, to naprawdę była ciekawa koszykówka, w tym trochę kontuzje ich przerzedziły, natomiast LaMelo Ball wciąż dla mnie jest reinkarnacją Magica Johnsona i to, co czasem potrafi zrobić na parkiecie, to naprawdę przeprawia o gęsią skórkę, ponieważ no jest to showman, no pokazuje faktycznie, jak się gra w nowoczesną koszykówkę i nie tylko tyle, że robi to jakby tak showmeńsko, czyli dla oka, ale też potrafi podeprzeć to statystykami i liczbami na parkiecie.
Wracając do Charlotte, sprostuję jeszcze odnośnie bluzy. Słuchajcie, nie jestem sezonowcem. I na tym skończymy nasz drugi odcinek Time Out. Za dzisiaj dziękuję. Mateusz Florczyk.
I Maciej Okulski.
A my was już zapraszamy na trzeci odcinek, gdzie porozmawiamy o nagrodach indywidualnych sezonu zasadniczego.
Dziękujemy bardzo.